Geniusze się nie rodzą, geniuszy się tworzy. Czy słyszeliście kiedyś takie powiedzenie? Takie przekonanie starał się rozpowszechnić László Polgár, węgierski pedagog szachowy i autor książek szachowych. Sławę przyniosły mu jednak szczególnie córki. Trzy genialne szachistki, siostry Polgár. Żużana Polgár jako pierwsza kobieta zdobyła tytuł arcymistrzyni w szachach w historii. Judith jako jedyna kobieta do tej pory zdołała wejść do światowej czołówki, osiągając 8. miejsce na świecie. A Zofia to wicemistrzyni świata i Europy juniorek. Otóż papa Polgár jeszcze jako dwudziestokilkulatek opracował teorię wychowywania geniuszy. Uważał, że poprzez intensywny trening można osiągnąć mistrzostwo w dowolnej dyscyplinie intelektualnej. Napisał nawet na ten temat książkę i postanowił przetestować swoją koncepcję właśnie na swoich dzieciach, wykorzystując do tego szachy. Książka ukazała się oryginalnie niestety tylko po węgiersku i w esperanto. Ale na szczęście mamy już tłumaczenie na angielski. Link znajdziecie w opisie tego odcinka na www.dziecizdolne.pl. Jedyny problem Polgára polegał na tym, że nie miał wtedy jeszcze dzieci. Postanowił więc znaleźć odpowiednią partnerkę, która podzielałaby jego pasję i razem z nim zaangażowała się w eksperyment wychowawczy. Zamieścił więc w prasie ogłoszenie matrymonialne, w którym zaznaczył, że poszukuje kobiety gotowej poświęcić się wychowaniu dzieci geniuszy szachowych. Chętna musiała też sama lubić szachy, no i dobrze grać. Spośród wielu odpowiedzi wybrał Klarę. Klara miała wykształcenie pedagogiczne, fascynowała się szachami, a przy tym imponowała mu inteligencją. Przez pierwsze lata małżeństwa razem opracowywali szczegóły planu wychowania przyszłych szachowych mistrzów lub mistrzyń. A kiedy uznali, że są gotowi wcielić swoją koncepcję w życie, na świat zaczęły przychodzić ich córki. Najpierw Żużana w 1969 roku, 5 lat później Zofia, a 2 lata po niej w 1976 Judith. Od najmłodszych lat dziewczynki były uczone szachów przez ojca i intensywnie trenowane. Jak możecie się spodziewać, nie chodziły do zwykłych szkół, a Klara i László bez reszty poświęcili się ich edukacji domowej. Cześć! Witam Cię serdecznie w drugim sezonie podcastu Dzieci Zdolne. W tym sezonie spotykamy się pod hasłem Rozumieć, aby wspierać. Ja nazywam się Julia Krzysztofiak-Szopa i jestem matką. Rodzice bardzo uzdolnionych dzieciaków często spotykają się z krzywdzącymi stereotypami na ich temat. Trudno nam znaleźć merytoryczną wiedzę o tym, jak się o takie dzieci troszczyć i jak je wychowywać. I dlatego właśnie nagrywam ten podcast, aby rodzicom dać wsparcie i pokazać, że nie jesteście w tym sami. Zapraszam! Polgárom udało się osiągnąć swoje cele. Dziewczynki wyrosły na geniuszki, szachowe mistrzynie, a wielu rodziców uwierzyło, że rzeczywiście z każdego dziecka można wyhodować geniusza. Wystarczy chcieć i wystarczająco intensywnie trenować. Dla mnie niesłychanie smutne i przykre jest to, że cała ta dyskusja o zdolnościach u dzieci skupia się przede wszystkim na dywagowaniu, czy to raczej geny, czy wychowanie. Patrzę właśnie na okładkę aktualnego numeru magazynu XXI wiek, gdzie właśnie z okładki krzyczą hasła: za intelekt odpowiadają wyłącznie geny? Czy z każdego dziecka może wyrosnąć geniusz? Tak jakbyśmy wierzyli, że jeżeli raz na zawsze ustalimy, że to geny, albo że nie, że to wychowanie, no to sobie tym samym pozałatwiamy jakieś różne sprawy na swój własny temat jako rodzice. Ja chcę Was przed tym przestrzec, bo z punktu widzenia dobra dziecka to jest zupełnie nieistotna, zbędna, toksyczna wręcz dyskusja. Nie potrzebujemy rozstrzygać, kto lub co odpowiada za to, że dziecko jest wybitnie uzdolnione i bardzo inteligentne. Nauka mówi wprost: za poziom intelektu odpowiadają zarówno predyspozycje genetyczne, jak i środowisko rozwoju. Oba czynniki grają w równym stopniu swoją rolę, a my jako dorośli powinniśmy się przede wszystkim interesować tym, jak wybitnie uzdolnione dziecko najlepiej wspierać w rozwoju i w codziennym życiu. Bo zobaczcie, kiedy na przykład mamy dziecko z cukrzycą, to nie rozmyślamy, czy za tę cukrzycę odpowiadają skłonności genetyczne, czy raczej sposób żywienia. Nie, my zastanawiamy się, jak temu dziecku zorganizować życie tak, aby ta jego cukrzyca umożliwiała mu czerpanie z niego radości, w miarę normalne funkcjonowanie. Oczywiście interesuje nas dieta, interesuje nas środowisko, bo wiemy, że w zarządzaniu cukrzycą to jest niesłychanie ważna sprawa. Ale pseudofilozoficzne dywagacje typu: o, czy cukrzyca to geny, a czy wychowanie, a czy każdy może mieć cukrzycę? One przechodzą na bardzo daleki plan. Często jestem pytana, czy każde dziecko można wychować na geniusza. A jeśli tak, to jak? I myślę, że rodzice, którzy pytają o przepis na wychowanie geniusza, tak naprawdę wierzą, że wybitne uzdolnienia u potomstwa to gwarancja szczęścia, dobrych zarobków i sukcesów w dorosłym życiu. Tylko że to jest niestety kompletna nieprawda. Iloraz inteligencji tylko w niewielkim stopniu odpowiada za szczęście, zdrowie, sukcesy i zarobki. Na początku swojej drogi odbyłam kilkadziesiąt rozmów na temat dzieci, uzdolnień, rodzicielstwa, głównie po to, aby znaleźć inspirację do tego, jak zdrowo i mądrze wspierać dziecko o specyficznej trajektorii rozwoju. Na zasadzie, skoro nie wiesz, to popytaj innych, którzy już przez to przeszli. Ale po drodze spotkałam się z masą przekonań, o których teraz, po lekturze licznych lektur i po licznych konsultacjach ze specjalistami, po prostu wiem, że są szkodliwe. I dlatego w tym odcinku pogadamy o różnych niekoniecznie zdrowych i niekoniecznie prawdziwych przekonaniach na temat zdolnych dzieci, które można spotkać wśród dorosłych w Polsce Anno Domini 2023. Postaram się dzisiaj skatalogować, nazwać, zderzyć z faktami i wyjaśnić, czy są dla nas i naszych dzieci pożyteczne, czy też raczej nam szkodzą. Zaczynamy! Geniuszy się tworzy, a nie rodzi. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu historii Polgarów rozumiesz, że ich eksperyment wcale nie dowodzi tezy, że z każdego dziecka można wyhodować geniusza. Polgarowie zrobili to jednak tylko 3 razy, a do tego wyłącznie na swoim własnym potomstwie. Co więcej, sam papa Polgar był wybitnie inteligentną osobą i jeszcze celowo szukał podobnej do siebie żony. Pod względem czysto metodologicznym eksperyment państwa Polgarów nie uprawnia do takiego stwierdzenia, ale też nie wynika z niego teza przeciwna. A jak jest naprawdę? Współczesna nauka mówi nam, że iloraz inteligencji rzeczywiście jest częściowo dziedziczony, ale w dużej mierze za jego rozwój odpowiadają warunki, w jakich wychowuje się dziecko. I tutaj bardzo łatwo o pułapkę na rodziców, bo to właśnie przy pomocy tego komunikatu najłatwiej wzbudzić w rodzicach poczucie winy, że ich dzieci nie są geniuszami. No bo skoro twój synek albo córeczka niechętnie czyta, koślawo buduje dłuższe wypowiedzi, powoli wykonuje obliczenia, a do tego jeszcze zdarza mu się pomylić, no to jest to czysto twoja wina, drogi rodzicu, bo geniuszy się tworzy. Dlatego biegnij teraz szybciusieńko do internetu i zapisuj dziecko na zajęcia, które rozwiną w nim geniusza. Tu oczywiście ironizuję, nie powinniście mieć takiego poczucia winy i nie ma potrzeby, abyście zapisywali dzieci na zajęcia rozwijania geniuszu. A jak poszukacie w internecie zajęć dodatkowych dla dzieci, to zobaczycie, na pewno widzicie to na co dzień, że gigantyczna część marketingu kierowanego do rodziców opiera się właśnie na tym przekazie. Rozwiń geniusz w twoim dziecku. I najwyraźniej to działa, bo przecież są kursy geniusza, akademie geniusza, pakiety geniusza, zestawy geniusza i co jeszcze. I wiecie, o ile dawanie dzieciom stymulacji intelektualnej w postaci takich zajęć i zabaw to generalnie dobry pomysł, o tyle robienie tego z myślą, że dzięki temu wyrośnie ci geniusz z super głową, to już jest naprawdę sroga pułapka. Bo co jeśli nie wyrośnie? Co jeśli twoje dziecko po ukończeniu takiego kursu wciąż będzie całkiem normalnym dzieckiem? Z dobrą pamięcią, z umiejętnością szybkiego czytania, ale z wynikiem testu IQ na całkiem przeciętnym poziomie. Czy dasz mu wtedy odczuć presję? Czy wciąż będziesz z niego dumny lub dumna, tak jak każdy rodzic powinien? Czy ono nadal będzie czuć, że tak samo je kochasz? Pułapka numer 2. Zdolny zawsze sobie poradzi. Ten kolejny, zaskakująco rozpowszechniony, szczególnie w polskich szkołach mit, to poniekąd podłoże tej pierwszej pułapki. No bo jeśli zdolne dziecko zawsze sobie poradzi, no to przecież my tym bardziej chcemy, żeby nasze dzieci takie były, prawda? Wyobrażamy sobie super inteligentne, super kompetentne, super mądre dziecko, które zawsze podejmuje dobre i mądre decyzje, nigdy nie wpada w tarapaty, a jeśli już coś mu się losowego przydarzy, to zawsze cało i zdrowo wychodzi z opresji. Jaki rodzic nie chciałby choć trochę zainwestować, żeby sobie takiego potomka wyhodować? No toż to gwarancja spokojnej starości. To przekonanie często bierze się z obserwacji, że zdolne dzieci faktycznie radzą sobie lepiej niż rówieśnicy z niektórymi zadaniami szkolnymi czy z problemami. No i w takiej szkolnej rzeczywistości, gdzie główną walutą są oceny i wyniki ze sprawdzianów, to nierzadko, chociaż uwaga, wcale nie zawsze, jest tak, że uzdolnieni uczniowie mają po prostu te oceny wyższe, bo często po prostu materiał, który jest w szkole przerabiany, jest dla nich za łatwy. Oni nie uczą się niczego nowego, więc wydaje się, że sobie po prostu świetnie radzą, ale to jest pułapka. To jest pułapka postrzegania dzieci przez pryzmat ocen szkolnych. Bo gdy widzimy takiego szóstkowego ucznia, to naprawdę trudno nam sobie wyobrazić, że to dziecko może mieć jakieś wyzwania, trudności, a może nawet deficyty rozwojowe. Tymczasem niespodzianka. Otóż nawet niezwykle utalentowane dzieci mają swoje słabsze strony. Jak każdy człowiek. Możesz świetnie i szybko liczyć, widzieć obiekty matematyczne tak, jak inni widzą słońce i gwiazdy, ale nie umieć narysować równego kółka. Możesz pisać wybitnie dojrzałe wypracowania na polski z głęboką jak na 13-latka refleksją egzystencjalną, ale nie umieć zagaić i podtrzymać rozmowy z kolegą z klasy. Możesz rozumieć bajki na YouTubie w 5 językach, ale nie być w stanie przeczytać książki. Możesz być wirtuozem fortepianu, ale nie być w stanie zrobić fikołka. I tak dalej, te przykłady można mnożyć. Efektem wiary, że zdolny zawsze sobie poradzi, jest bagatelizowanie potrzeb dziecka, zostawianie go samemu sobie z wyzwaniami. Jeśli wierzysz, że zdolne dzieci radzą sobie ze wszystkim same, stajesz się ślepy na bullying, którego może paść ofiarą. Stajesz się ślepy na poczucie osamotnienia, niezrozumienia, na zaburzenia depresyjne, które się mogą w wyniku tego pojawić. Dziecko, które czuje, że tak uważasz, nie podzieli się z tobą zbyt chętnie swoimi własnymi zmaganiami, bo nie będzie chciało źle wypaść w twoich oczach. A jak możesz niechcący sprawić, że twoje dziecko to poczuje? No na przykład rzucając mu takie teksty czy komentarze. Na przykład, jak to możliwe, że masz IQ 130, a trzeba ci przypominać o myciu zębów? Albo taki niby geniusz, a nie jest w stanie skrócić ułamka. Jak sobie nie możesz z tym poradzić, to może wcale nie jesteś taki zdolny. Doceniajmy więc możliwości zdolnych dzieci, ale jednocześnie okazujmy im wsparcie i zrozumienie. Nie podnośmy poprzeczki, nie uzależniajmy ich poczucia własnej wartości od ich wyników w teście IQ czy od wyników w sprawdzianach, od ocen. Pozwólmy im błądzić, gubić się czasami i prosić o pomoc. Dawajmy im tę pomoc. Tylko w ten sposób ich zdolności będą mogły rozkwitać. Pułapka numer 3. Wszystkie dzieci są zdolne. Ta pułapka jest szczególnie zdradliwa, bo na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo zdroworozsądkowa. To jasne, każde dziecko jest w jakimś stopniu w jakiejś dziedzinie zdolne. No to nie ulega wątpliwości. Mamy więc tutaj model tolerancyjny, inkluzywny, w którym nie ma presji na hodowanie geniuszy i weryfikowanie swoich jakichś domniemanych rodzicielskich osiągnięć konkursami, olimpiadami albo recitalami, w których rodzice czasami wystawiają swoje dzieci jak pokemony do walki. Jedyny szkopuł tkwi w tym, że to przekonanie jest w domyśle rozumiane jako wszystkie dzieci są tak samo zdolne i nie wolno ich różnicować. A to nie jest prawda, bo tak jak dorośli, nie wszystkie dzieci są tak samo zdolne. Nie wszystkie dzieci mają ten sam iloraz inteligencji i te same zainteresowania. Dzieci mają bardzo różne potrzeby intelektualne i nie da się ich na siłę wyrównać. Mają różne poziomy wrażliwości, w różnym tempie przetwarzają bodźce, mają różny stosunek do nauki, jedne uwielbiają poznawać nowe dziedziny wiedzy, a inne się tym po prostu męczą. Jedne mają pęd do nauki i tworzenia, a innego nie mają. Jedne potrzebują więcej stymulacji poznawczej, a inne mniej. I co więcej, jedne nie są w żaden sposób lepsze ani gorsze od drugich. Te dzieci po prostu są różne. Tymczasem w parze z filozofią wszystkie dzieci są zdolne, praktycznie zawsze idzie przekonanie, że ponieważ dzieci nie wolno różnicować, to należy im wszystkim dawać dokładnie taki sam dostęp do wiedzy i edukacji. A ponieważ edukacja na bardziej zaawansowanym poziomie jest póki co droższa i trudniej dostępna niż edukacja na poziomie podstawowym, to żeby uniknąć segregowania dzieci i decydowania, komu ją dać, a komu nie, to robimy urawniłowkę i każdemu dajemy to samo. W ten sposób wierzymy, że wyrównujemy nierówności w dostępie do edukacji. Ale tak naprawdę ani nie dajemy wystarczająco stymulującej edukacji wybitnie uzdolnionym, ani nie dajemy wystarczająco wspierającej edukacji tym, którzy potrzebują więcej uwagi i dostosowania materiału do możliwości. Udawanie, że wszystkie dzieciaki są tak samo zdolne w takim samym stopniu, prowadzi do marnotrawienia potencjału zarówno uczniów zdolnych, niedostatecznie motywowanych i zanudzonych, jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których standard jest za trudny i za szybki. Dlatego tak ważne jest dostrzeganie zróżnicowanych uzdolnień oraz dostosowywanie procesu nauczania do potrzeb każdego konkretnego dziecka. Dorośli, którzy wierzą w równość uzdolnień i inteligencji, często wierzą też, że dzieciom pod żadnym pozorem nie należy mówić, że są zdolne, bo to właśnie w ten sposób hodujemy toksycznych narcyzów. A bardzo inteligentne dzieci niestety widzą, że odstają i nawet jeżeli nikt dorosły im tego wprost nie powie. Ale w takich sytuacjach nie potrafią sobie wytłumaczyć, o co w tej różnicy chodzi i dlaczego to jest tabu. Ostatnio słuchałam odcinka jednego z moich ulubionych polskich podcastów, Madame Monday. Odcinek był o narcyzmie właśnie. I była tam też m.in. mowa o tym, czym się charakteryzują osoby o narcystycznych osobowości. Kiedy gościnie tego odcinka wymieniały w takim negatywnym, wręcz stygmatyzującym kontekście te wszystkie narcystyczne cechy, czyli, uwaga, przekonanie, że jest się wyjątkowo inteligentnym, że widzi się więcej, że rozumie się więcej, no to tak naprawdę doskonale opisywały życie wewnętrzne dziecka o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. I to jest kolejna pułapka. Kiedy zakładamy, że każde dziecko, które widzi w sobie ponadprzeciętny intelekt, wyrasta nam właśnie na niebezpiecznego, podłego, wykorzystującego innych narcyza, egoistę, to my po prostu krzywdzimy te uzdolnione dzieciaki. Zaburzamy im samoocenę. Utrudniamy im uzgodnienie tego, co one same o sobie wiedzą, z tym, jak są postrzegane przez najbliższych. Dlatego nie róbmy tego. Nie przyklejajmy im łatki narcyzów, ani nie chrońmy ich przed tym rzekomym zagrożeniem, udając, że absolutnie niczym się nie różnią od swoich rówieśników. Zdolnym dzieciakom można powiedzieć o tym, że są zdolne. Jeżeli chcecie wiedzieć jak, odsyłam Was do odcinka Why Talking About Giftedness is Like Talking About Sex z Debrą Ruff, autorką książek o uzdolnieniach, z którą przeprowadziłam wywiad. Pułapka numer 4. Nie można być wybitnie zdolnym, jeżeli nie jest się dobrym z matematyki. Czy zauważyliście, jak się najczęściej przedstawia wybitnie uzdolnione dzieci w filmach i serialach? Prawie zawsze to jest właśnie szybkie liczenie albo wykonywanie działań arytmetycznych na 5- czy 6-cyfrowych liczbach. No takie sceny są i w Matyldzie, i w Gifted, i w Młodym Sheldonie, i w Zwariowanym Świecie Malcolma. Dlatego nie trudno uwierzyć, że dziecko uzdolnione, no to jest dziecko świetne z matematyki. Mam takiego sąsiada, który kiedyś o swoim synu opowiadał mi, no geniusze, to nie jest, bo ledwo sobie radzi z matematyką. A jak jest naprawdę? Czy każde wybitnie uzdolnione dziecko musi trzaskać matmę na 100% z palcem w nosie? Otóż uwaga, niespodzianka. Nie musi. Amerykańskie National Association for Gifted Children, czyli Narodowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Zdolnych, organizacja z tradycjami sięgającymi lat 50. XX wieku, stosuje następującą definicję zdolnych. Zdolne jednostki to takie, które wykazują się ponadprzeciętnymi naturalnymi umiejętnościami rozumowania i uczenia się lub kompetencjami w jednej lub więcej dziedzinach, które obejmują jakikolwiek ustrukturyzowany obszar aktywności z własnym systemem symbolicznym, na przykład matematyka, muzyka, język, lub zbiór umiejętności sensomotorycznych, na przykład malarstwo, taniec, sport. Czyli upraszczając, mówimy o ponadprzeciętnych umiejętnościach w jednym lub więcej obszarach aktywności, który albo ma własny system symboliczny, na przykład właśnie matematyka, ale też muzyka, język, logika, informatyka, fizyka, chemia, albo jest zbiorem umiejętności sensomotorycznych, jak na przykład sport, sztuki walki, taniec, gra na instrumencie, malarstwo, rzeźba. Podsumowując, tak, można być wybitnie uzdolnionym i jednocześnie być nogą z matematyki. Pułapka numer 5. Zdolny, ale leniwy. Bardzo często zdarzało mi się słyszeć, jak rodzic albo nauczycielka, nauczyciel mówią o jakimś dziecku, że jest zdolne, ale leniwe. To najczęściej bierze się z oczekiwania od zdolnego dziecka sukcesów w standardowej edukacji szkolnej, takich mierzonych stopniami albo osiągnięciami w konkursach, w olimpiadach. Jeśli zatem bardzo bystre dziecko nie przekłada swoich wybitnych uzdolnień i talentów na wybitne oceny w szkole, no to rodzice i nauczyciele bardzo często oskarżają je o lenistwo. Nie biorą pod uwagę, że zdolności dziecka mogą przejawiać się poza systemem formalnej edukacji, na przykład poprzez jakieś dodatkowe zainteresowania, hobby, aktywności pozalekcyjne. I że brak motywacji do nauki wcale nie musi wynikać z lenistwa, a po prostu z niedopasowania standardowej ścieżki edukacyjnej do potrzeb i możliwości tego ucznia. Linda Silverman, wybitna badaczka zdolnych dzieci i autorka, oszacowała, że około połowa uczniów z IQ powyżej 130 przejawia problemy szkolne, które często tłumaczy się lenistwem, podczas gdy faktycznie wynikają one z niedostosowania programu nauczania do ich możliwości. W polskiej literaturze pedagogicznej funkcjonuje nawet pojęcie SNOS, czyli syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Jest nawet cała książka na ten temat pod tytułem Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych autorstwa Beaty Dyrdy. Link do tej publikacji znajdziecie w opisie odcinka na stronie www.dziecizdolne.pl. Więc zanim powiecie o swoim dziecku, że gdyby się uczyło, to by miało samo piątki, albo że ma potencjał, ale brak chęci do nauki, albo marnuje swój talent przez lenistwo, no to zweryfikujcie, czy środowisko szkolne daje mu wyzwania adekwatne do jego potrzeb poznawczych. Bo być może po prostu te dzieci potrzebują większych wyzwań, może bardziej angażujących form edukacji, może potrzebują środowiska akceptującego ich dziwne pasje, dziwne zainteresowania. Jeśli tego nie mają, nudzą się, stają się bierni, sprawiają problemy. Więc zanim zarzucimy dziecku lenistwo, zastanówmy się, czy na pewno dajemy mu to, czego potrzebuje jego wybitnie głodny umysł. Pułapka numer 6. Z wybitnych uzdolnień wyrasta się z wiekiem, więc nie ma potrzeby, aby się tym zajmować. Ostatnią pułapką myślową, na którą chciałabym Was uczulić, jest przekonanie, że z wybitnych uzdolnień i tak najczęściej wyrasta się z wiekiem. Spotkałam się bowiem z rodzicami, którzy o swoich starszych, nastoletnich dzieciach mówią: no, kiedyś była bardzo uzdolniony czy uzdolniona, ale teraz to już zupełnie przeszło. Czasami temu towarzyszy tęsknota i smutek, że z potomstwa to już geniusz nie wyrośnie. Czasami też takie przekonanie, że skoro dzieci wyrastają ze swoich wybitnych zdolności jak z butów w rozmiarze 25, no to w sumie nie bardzo się opłaca w ten aspekt rozwoju jakoś tam specjalnie inwestować. Jak jest naprawdę? Czy to w ogóle możliwe? Czy można się odzdolnić? Czy wybitne zdolności u kilkuletniego dziecka to jest tylko jakiś chwilowy wybryk natury? Pytałam o to Marię Mach, szefową Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, najważniejszej polskiej organizacji wspierającej wybitnie zdolną młodzież. Serdecznie zachęcam Was do wysłuchania tego odcinka z ubiegłego sezonu. Link znajdziecie w opisie na stronie dziecizdolne.pl. Jej odpowiedź była taka: nie można przestać być wybitnie zdolnym, ale można przestać się rozwijać. I to wtedy tak może nam wyglądać, jakby nasz kochany bąbelek wraz z wkroczeniem w okres na przykład nastoletniości tracił swoje genialne supermoce. A ten przestój w rozwoju młodego człowieka może być dwojaki. Albo chwilowy, tymczasowy, bo na przykład młody człowiek się zakochuje, albo robi sobie przerwę od rozwoju intelektualnego na rozkminianie jakichś innych aspektów życia, na przykład społecznego, towarzyskiego. A może też być taki przestój rezygnacyjny, związany z presją, której młody człowiek nie chce nadal doświadczać. Maria Mach ciekawie opowiadała o dzieciakach, które na przykład postanawiają wycofać się z roli zdolnego, no bo nie chcą już więcej obsługiwać konkursów w szkole. Albo inaczej, widzą, że w szkole bycie oryginalnym i wybitnie zdolnym nie jest wcale mile widziane, więc się po prostu normalizują i uśredniają, no bo chcą mieć zwyczajnie spokojne życie. Zanim więc definitywnie stwierdzimy, że nasze dziecko wyrosło z wybitnych uzdolnień czasu przedszkola czy czasu nauczania początkowego, zastanówmy się, czy oby nie jest tak, że to środowisko, w którym funkcjonuje, po prostu nie sprzyja ich rozwojowi. Jestem bardzo ciekawa, czy otarliście się o którąś z tych pułapek, o których tu opowiadam, czy może spotkaliście się z takimi przekonaniami, czy powstrzymywały Was one na przykład przed myśleniem o swoich dzieciach właśnie w kategoriach dziecka zdolnego? Na koniec chciałabym się z Wami jeszcze podzielić taką małą anegdotą. Kiedy 2 lata temu pochwaliłam się na Facebooku, że kupiłam za 9,90 domenę dziecizdolny.pl i że zaczynam tworzyć taki projekt dla rodziców. Swoją drogą, fakt, że ta domena 2 lata temu wciąż była wolna i kosztowała 9,90, też coś nam mówi na temat obecności tej tematyki w świadomości społecznej. W każdym razie mój dobry znajomy, pozdrawiam cię Tomku, napisał mi wtedy: no, nazwa marketingowo mistrzowska. W końcu każdy rodzic z klasy średniej jest przekonany, że jego dziecko jest wyjątkowo zdolny. Znajomy uderzył w drażliwą strunę, no bo skoro każdy rodzic z klasy średniej uważa, że jego dziecko jest zdolne i wyjątkowe, i ja jestem rodzicem z klasy średniej, no to może mi po prostu odbiło? Może moje dziecko jest najnormalniejszym, najzwyklejszym na świecie człowiekiem o najzwyczajniejszych dziecięcych potrzebach, a mi jak to typowej madyce po prostu włączają się jakieś niespełnione ambicje? Ja jestem przekonana, że nie mnie jednej się odzywają takie wątpliwości, dlatego w kolejnym odcinku, już za 2 tygodnie, opowiem Wam, jak ja sobie z nimi poradziłam, po prostu korzystając z procesu diagnostycznego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. A tymczasem mam nadzieję, że udało mi się w tym odcinku przestrzec Was przed najczęstszymi pułapkami, w które wpadają rodzice zdolnych dzieci, i zachęcić Was do subskrypcji podcastu Dzieci Zdolne. Wszystkie linki i szczegółowe informacje, a także transkrypt znajdziecie na stronie odcinka na www.dziecizdolne.pl. A ja teraz zapraszam Was do subskrybowania tego podcastu. Jeśli słuchacie, to koniecznie zafollowujcie lub dodajcie do ulubionych i zostawcie też swoją ocenę. A jeśli oglądacie na YouTubie, zasubskrybujcie, zostawcie kciuka w górę, a najlepiej dodajcie komentarz. Bo mnie najbardziej motywują do regularnej pracy nad tym projektem Wasze komentarze. Nawet takie zupełnie minimalne, jak jakieś głupie emoji. Bo wtedy wiem, że jesteście, że słuchacie. I nawet nie wyobrażacie sobie, jak wiele to dla mnie znaczy. Na koniec zostawiam z Was z pytaniem, bo jestem bardzo ciekawa. Jakie jeszcze znacie szkodliwe i fałszywe przekonania na temat zdolnych? Może znacie jeszcze jakieś inne pułapki, o których ja nie wspomniałam? Napiszcie w komentarzu i do usłyszenia za 2 tygodnie.